Tu Radio Kraków Kultura.
Proszę Państwa, wracamy po tej muzycznej przerwie. Tak jak obiecałam, Gabriela Dul z Instytutu Książki, promotorka książek dla dzieci, już jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Mnie jest bardzo miło, bo będziemy rozmawiać o najwspanialszych rzeczach, czyli o literaturze dla dzieci. Muszę zapytać, zanim przejdziemy do katalogu, który jest pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania, ale tak sobie myślę, kiedy wypowiadamy nazwę Instytut Książki, to co jako pierwsze przychodzi ci do głowy w związku z twoją pracą? Dlaczego dla Instytutu ważna jest literatura dziecięca? Jakie są na nią pomysły? Co jest największym problemem i trudnością, kiedy w ogóle mówimy o polskich książkach na zagranicznych rynkach? Co się wiąże z twoją pracą? Jaki worek byś stworzyła w tej opowieści?
Więc myślę, że takim punktem wyjścia jest zawsze to, co tak naprawdę jest w sercu działania Instytutu Książki, czyli to, że my mamy tak naprawdę dwa główne cele. I pierwszym z nich to jest to, żeby polskie książki były obecne na rynkach zagranicznych, czyli żeby były tłumaczone, żeby polscy autorzy, ilustratorzy mogli być obecni na ważnych festiwalach, na ważnych wydarzeniach, żeby do zagranicznych czytelników mogły te polskie książki docierać bardzo różnymi kanałami. Więc to jest taka jedna bardzo silna, bardzo duża działalność Instytutu Książki. A druga dotyczy działań krajowych, czyli tego, żeby Polacy jak najchętniej czytali, jak najwięcej czytali, żeby też aktywnie uczestniczyli w ogóle w życiu literackim i czuli się, że są częścią tego życia literackiego. Więc jakby działamy dwustronnie. Myślę, że w kontekście literatury dziecięcej i tych działań w Polsce, no to na pewno bardzo ważne jest to, żeby czytać dzieciom już od początku. Dlatego też kampania Mała Książka, Wielki Człowiek, gdzieś tam, z którą jestem najsilniej związana w Instytucie Książki, bo zajmuję się tym już od kilku lat. Czyli takie przypominanie rodzicom, że nigdy nie jest za wcześnie, żeby czytać dzieciom. Że książki wpływają całościowo na rozwój dzieci. Też, że mamy bardzo wiele pozycji, które ten rozwój mogą wspierać i które poza tym, że mogą być w ogóle wspaniałą frajdą i przyjemnością z czytania, to też bardzo mogą pomagać rodzicom, nauczycielom, bibliotekarzom, w tym, żeby te dzieci wspierać. Myślę, że mamy coraz więcej takich książek i zaangażowanych, i poruszających bardzo ważne tematy, więc te książki po prostu przychodzą nam z pomocą i kształtują tego młodego człowieka. Myślę, że bardzo ważne i to też co staramy się robić, to jest współpraca, żeby patrzeć na to z takiej szerszej perspektywy, że jeżeli myślimy o zarówno o wzroście czytelnictwa w Polsce i o takiej właśnie aktywizacji tego życia literackiego, ale też o tym, żeby właśnie polskie książki były obecne na obcych rynkach, no to musi grać wielu graczy. I to są zarówno wydawcy, tłumacze, artyści, promotorzy, osoby, które na co dzień pracują z książkami, też pracują z dziećmi, jak nauczyciele i bibliotekarze. Tak więc myślę, że w tych wszystkich naszych działaniach staramy się, żeby te środowiska łączyć, żeby stworzyć pomiędzy nimi takie przestrzenie współpracy, pomosty. No bo wtedy to może być najbardziej efektywne i przynoszące też i radość nam wszystkim, ale też właśnie efekty takie szersze, społeczne.
Poruszyłaś dwie kwestie, które mnie bardzo interesują. A mianowicie to, jak czytanie wpływa. I powiedziałaś takie zdanie, na czytanie nigdy nie jest za wcześnie. I mam wrażenie, że o tym bardzo często zapominamy, że kiedy myślimy o najnajach, kiedy myślimy o tych dzieciakach 0+, to taka perspektywa książki z cyferką 0 jest jakąś abstrakcją dla wielu z nas. A okazuje się, że po pierwsze nie, po drugie właśnie wspaniale, że się sięga. Chciałabym, żebyś ten temat rozwinęła w ogóle, w jaki sposób patrzymy na grupy docelowe, dlaczego fajnie jest czytać, dlaczego to zupełnie nie przeszkadza, że dziecko, proszę Państwa, zje książkę. Tak. Pozwólmy dziecku zjeść książkę, to jest taki mój apel na początku. Coś w tym jest, prawda?
Tak. Na pewno bardzo ważne jest to, że te książki dla maluszków są bezpieczne, że one są tak przygotowywane, mają wszystkie papiery, mają specjalne atesty europejskie, więc to są książki, które są bezpieczne i które faktycznie, jeżeli dziecko weźmie do buzi, to możemy mieć raczej pewność, że nic się nie stanie. One też są z tymi zakrąglonymi rogami, więc one są przygotowane do tego, żeby to były książki, których się doświadcza wszystkimi zmysłami, które dziecko bierze, przewraca kartki, bierze do buzi, rzuca, podnosi. Zresztą też bardzo wiele powstaje takich książek, jak na przykład właśnie książki sensoryczne, które też w ogóle mają stymulować rozwój dziecka na tych wielu poziomach. My przypominamy o tym, że nigdy nie jest za wcześnie, dlatego że ten nasz projekt bookstartowy, który też wpisuje się w ogóle w taką ideę projektów bookstartowych realizowanych już od ponad 30 lat na całym świecie, to ma w swoim centrum, czyli przypominanie rodzicom, że zawsze jest dobry moment na czytanie, że nie powinniśmy zwlekać, bo już te pierwsze miesiące są decydujące. Bardzo dużo w rozwoju dzieci mówi się o tym, że te pierwsze 3 lata życia są decydujące. Zarówno do tego, żeby wspierać rozwój społeczny, emocjonalny, językowy, te wszystkie kompetencje związane z rozwojem mowy, no ale też, żeby wspierać te bezpieczne więzi przywiązania. Mm. I myślę, że to jest coś takiego, o czym bardzo często staramy się powtarzać, że przede wszystkim dla rodziców to jest doskonała okazja do tego, żeby budować więzi, żeby pokazywać dziecku w czasie tego naszego wspólnego czytania, kiedy ono jest przytulane, dotykane, kiedy spędzamy czas razem, no że to jest taki czas dany dziecku na wyłączność, że my mówimy mu, że go kochamy, że jest bezpieczne, że to nasze czytanie w ciągu dnia czy przed snem staje się takim rytuałem, który buduje pewien taki porządek właśnie wpływający na poczucie bezpieczeństwa i przynależności. W tym momencie w ogóle, my oczywiście w tej naszej kampanii bookstartowej dajemy dzieciom książki w szpitalach, więc to jest właściwie do 97% wszystkich dzieci w Polsce w szpitalach tuż po urodzeniu trafiają książki.
To jest ogrom.
To jest ogrom, to jest wielka skala, to jest jedna z największych tego typu kampanii w Europie i w ogóle na świecie. Więc ta skala dotacji jest bardzo duża, więc dziecko dostaje książkę, rodzic dostaje taką specjalną broszurę, która właśnie ma mu o tym powiedzieć, że słuchaj, to jest ten dobry czas, żeby zacząć. I rozumiemy, że możesz czuć pewien niepokój, bo wielu rodziców trochę nie wie, jak się do tego zebrać, nie wie, po jakie książki sięgać, nie wie, jak czytać z dzieckiem, nie wie, czy to ma sens, no bo przecież ono jeszcze nie rozumie słów, bo też trudno mu jest skupić uwagę, więc jest kilka takich porad dla rodziców.
To też zniechęca, mam wrażenie, młodych rodziców i może to też warto wyartykułować, że to nawet nie jest kwestia tego zmęczenia poporodowego, które oczywiście też funkcjonuje,
oczywiście.
Czy nawet zmiany, która no, absolutnie wywraca życie do góry nogami i to nie zmienia się po pierwszym, drugim, trzecim, czwartym, podejrzewam, porodzie. To za każdym razem jest pewien rodzaj nowości. Natomiast faktycznie jest tak, że dziecko może uciekać, być rozproszone, czasem nie chcieć, różnie reagować. Nawet jeżeli odłożymy tę książkę po 2 minutach, a czasami może nam się uda znacznie dłużej, to wydaje mi się, że taki rodzaj ciągłości, czy właśnie tak jak powiedziałaś, zrobienia z tego rytuału, trochę bez przejmowania się tym.
Tak, to już ma znaczenie.
To już jest dobrze.
Na pewno świetną sytuacją jest to, że na Polskim Rynku Książki coraz więcej pojawia się takich książek dedykowanych właśnie małym dzieciom. Więc to są właśnie te książki kartonikowe, bezpieczne dla dzieci. Ale też książki kontrastowe, czyli te czarno-białe, czy z jakimiś tam ewentualnie elementami, czy czerwieni, czy koloru żółtego, które świetnie stymuluje wzrok i w ogóle rozwój mózgu takich bardzo małych dzieci kilkumiesięcznych. Zwykle takie książki się poleca właśnie dzieciom do 6. miesiąca życia, więc tych książek jest coraz więcej. A tak naprawdę jakby to, co czytamy, ma trochę drugorzędne znaczenie, bo świetnie sprawdzą się tutaj zarówno wiersze, kołysanki, znane w ogóle nam też z dzieciństwa rymowanki, bo one bardzo dobrze przyzwyczajają dziecka do melodii, do rytmu języka, więc oswajają go z nauką mowy, budują ten słownik bierny, który później przemieni się w słownik aktywny i wzbogaci słownictwo dzieci, więc tych korzyści jest bardzo dużo, ale myślę sobie, że właśnie to takie znaczenie bliskościowe i relacyjne ma tutaj bardzo duże znaczenie. Więc przypominamy o tym rodzicom. W tym roku też planujemy takie działania, które będą skierowane do położnych w szkołach rodzenia, bo te nasze książki są przekazywane w szpitalach przez personel medyczny, przez położne, ale chcemy zacząć jeszcze wcześniej, też wykorzystując ten czas, kiedy mamy i rodzice przygotowują się do narodzin dziecka i mają czasami troszkę więcej czasu i trochę więcej przestrzeni na to, żeby więcej poczytać, żeby się do tego przygotować. Więc chcemy wykorzystać wiedzę położnych o rozwoju dzieci, po to, żeby mogły zachęcać mamy już w czasie ciąży do tego, żeby czytać, bo to też pokazują badania, że dziecko już w brzuchu słyszy i że to bardzo dobrze na nie działa. To, co też myślę jest bardzo ważne w tym kontekście i to też pokazało badania, które my przeprowadzamy, monitorując naszą kampanię, ale też które pokazują w ogóle badania tych instytucji, które robią ten projekt na świecie, że czytanie w pierwszych miesiącach życia, że nie tylko w pierwszych miesiącach życia, ma bardzo takie duże znaczenie terapeutyczne. My w tych naszych książkach dla dzieci, które są rozdawane w szpitalach, mamy zarówno, to są antologie wierszy, więc mamy tam zarówno wiersze współczesnych poetów, ale też mamy trochę poetów klasycznych, jak Tuwim, jak Brzechwa. Czyli są to takie teksty, które rodzice, ale też dziadkowie mogą znać ze swojego dzieciństwa. I w tych wywiadach pogłębionych, które przeprowadzaliśmy, mamy często na to zwracało uwagę, że to jest taki właśnie pomost między pokoleniami. pokoleniowy. I że w takim momencie, kiedy te pierwsze dni, pierwsze tygodnie macierzyństwa czasami są takim trudnym doświadczeniem i takim trochę przerażającym i pojawia się bardzo dużo lęków o dziecko i o to w ogóle, jak to będzie, to że taki powrót do własnych wspomnień, do własnego dzieciństwa, takie wzbudzenie w sobie tego właśnie poczucia bezpieczeństwa, że miało bardzo taki, taki wymiar kojący, uspokajający. Więc na to dość często zwracają też uwagę rodzice, że to bycie z dzieckiem wokół książki, z książką, ma taki bardzo uspokajający wymiar. Zarówno dla dziecka oczywiście, bo to relaksuje, bo to pomaga regulować emocje, ale też dla rodziców.
Czy możemy mówić o takiej sytuacji, w której XXI wiek nie sprzyja jednak sięgnięciu po książkę? No bo oczywiście mamy dyskusje już związane nawet z tak zwanymi dojrzałymi czytelnikami, że ten rodzaj konkurencji, który pojawił się na rynku, czyli mamy po prostu bardzo dużo rozrywki do wyboru.
Łatwiej rozrywki często.
Tak, to prawda, ale nawet przyjmując, że traktujemy książkę, co zresztą bardzo lubię, jako element właśnie rozrywki, czegoś, co ma nas odciągnąć od problemów codziennych, niekoniecznie przynieść nam kolejny smutek i bardzo ważkie treści, ale po prostu coś, co nas rozbawi, a czasami po prostu wciągnie, tak jak robią to najlepsze przecież kryminały, wciąż bardzo poczytne, czy literatura obyczajowa. Natomiast tak sobie myślę, że w sytuacji, w której na przykład rodzic ma do wyboru próbę odciągnięcia od siebie tych trudnych, ciężkich czy wymagających emocji, które są okołoporodowe, być może trzeba mu powiedzieć, spróbuj z tą książką, niekoniecznie uruchamiaj platformę streamingową. Czy takie komentarze też się pojawiają? Bo być może tak samo działoby na przykład film, który pamięta się z dzieciństwa, jeśli już idziemy tym elementem Arkadii i powrotu nieco sentymentalnego. Jak tutaj szukać takich punktów, które będą przekonujące? Bo wydaje mi się, że to jest najtrudniejsze zadanie.
Oczywiście, no jest to duże wyzwanie. Myślę, że przede wszystkim jest to wielkie wyzwanie, żeby dotrzeć z takim przekazem do osób, które jeszcze w jakiś sposób nie odkryły tej przyjemności, która płynie z czytania. Bo myślę, że osoby, które same chętnie czytają, też chętnie czytają dzieciom. I to jest taki trochę przekaz właśnie międzykulturowy, międzygeneracyjny, to się wydarza. Myślę, że pomocne właśnie stają się takie trochę porady właśnie, jak zacząć, jak to wykorzystywać, jak to może być takim czasem na budowanie bliskości. W tych naszych badaniach też wynika i to często właśnie te badania potwierdzają to, że te projekty mają szczególne znaczenie właśnie dla rodzin, które normalnie niechętnie sięgają po książki. Czyli to, że rodzic dostaje książkę w szpitalu i dostaje tę broszurę, dostaje też przekaz właśnie na przykład od położnej, że to czytanie jest ważne, że to jest sposób na wspieranie dziecka, tak samo jak karmienie, pielęgnacja, higiena, to przede wszystkim te grupy, które same niewiele czytają i to zwykle potwierdzają nam mężczyźni, właśnie osoby o trochę słabszym wykształceniu, z mniejszych ośrodków, czyli te, które w ogólnopolskich badaniach statystycznie czytają mniej, że dostanie takiego prezentu jest dla nich takim momentem, który przyspiesza pierwszy kontakt z dzieckiem, a wielu z nich przyznaje, że nawet gdyby nie to, że tą książkę dostali w szpitalu, to w ogóle nie sięgnęliby po nią tak wcześnie dla dziecka, albo w ogóle prawdopodobnie nie sięgnęliby, bo wybraliby inną rozrywkę. Myślę, że to jest świetne.
Twarde dane tak naprawdę, no bo jeżeli robicie takie badania i zadajecie sobie właśnie pytanie, no dobrze, wymyśliliśmy jakąś drogę dotarcia, ale co dalej i czy to faktycznie działa, no to jest faktycznie pewnym takim glejtem do działań, które stworzyliście.
Tak, jest to dla nas ważne to, szczególnie, że no właśnie w tej centrum naszej misji tak naprawdę są rodzice, którzy na co dzień nie czytają albo niewiele czytają. Bo jakby mamy tą świadomość, że przekonanych nie musimy przekonywać,
właśnie
bo oni to
dokładnie to miałam
odkryli.
Powiedzieć, że to już wiemy i wszyscy to powtarzamy, że ci, którzy czytają, po prostu będą czytać. Natomiast
tak, i ci rodzice, którzy dostali książkę, ale sami chętnie czytają i dużo czytają, mówią, że okej, to był w ogóle bardzo miły prezent, miła niespodzianka, chętnie tą książkę czytamy.
Ale mamy
ale
już
tak
całą
naprawdę,
półkę przygotowaną.
Tak, ale to tak naprawdę nie zmieniło to naszego podejścia do czytania, bo planowaliśmy czytać dzieciom od początku i czytamy już na przykład naszym starszym dzieciom.
Dobrze, proszę państwa, to Gabriela zrobiła taką wspaniałą w zasadzie przebieżkę i wprowadzenie. Ja państwa zaproszę na chwilę muzycznej przerwy. Za chwilę się spotykamy ponownie i trochę wyjdziemy poza granice naszego kraju. Zobaczymy, jak wypadamy w zderzeniu z tak zwanym Zachodem.
Tu Radio Kraków Kultura.
Gabriela Dul, Instytut Książki w studiu Radia Kraków Kultura. No i kontynuujemy naszą przebieżkę o niezwykle ważnym temacie. Mnie się książki nie nudzą. Ja mam nadzieję, że państwo przetrwają te czwartki, kiedy po prostu te tematy literackie i książkowe będą nam się tutaj wylewać ze studia. Natomiast to, co tak naprawdę sprawiło, że z Gabrielą się dzisiaj spotkałyśmy, to pewien katalog. Przepięknie wydany, również dostępny w formie elektronicznej, więc będę państwa zachęcać do tego, żeby sięgnąć, sprawdzić, ponieważ poza jego podstawową funkcją, o której Gabriela za chwilę powie, chciałabym, żeby on też był takim elementem, który zacznie funkcjonować jako pewna podpowiedź dla rodziców, dla bibliotekarzy, być może dla na przykład psychologów szkolnych, pedagogów, no bo on tak naprawdę może pracować, zwłaszcza biorąc pod uwagę książki, które zostały tak, wybrane do tego katalogu i tematykę na wielu płaszczyznach. Więc dobrze, Polish Books for Children and Young Adults. Mamy rok 2024. Instytut Książki zaprasza do czego przez ten katalog?
Tak, to jest katalog, który już od kilkunastu lat powstaje w Instytucie Książki, co roku. Premierę ma zwykle wczesną wiosną, bo powstaje z taką myślą przede wszystkim o targach książki w Bolonii, które są takim wielkim świętem światowym książki dla dzieci. Tam ma swoją premierę, ale oczywiście funkcjonuje dużo dłużej, bo my go zabieramy na wszystkie targi, na które jeździmy. Na części targach mamy stoiska kolektywne dla polskich wydawców, gdzie oni mogą przedstawiać swoje książki i też nawiązywać współpracę w kontekście sprzedaży i zakupu praw, ale mamy też targi, na których mamy po prostu takie stoiska informacyjne i tam informujemy o polskiej literaturze, ale też o różnych programach wsparcia dla między innymi wydawców czy tłumaczy tłumaczących polską literaturę. I ten katalog ma być takim przeglądem tego, co najważniejsze, najciekawsze wydarzyło się w literaturze dla dzieci w minionym roku. Oczywiście jest to wybór bardzo trudny, dlatego że tych fantastycznych książek powstaje bardzo dużo, więc mamy też taką świadomość, że jest to pewna selekcja, pewien wybór, który też gdzieś tam powstaje właśnie w kontekście też tych katalogów z lat wcześniejszych. My współpracujemy przy nim bardzo silnie z ekspertami, którzy pomagają nam te książki wybrać. Zresztą oni tutaj też napisali recenzję do tych książek, więc to między innymi pani Biserka Ciejowic, Iwona Haberny, Agnieszka Kalprzymańska, Małgosia Swędrowska, Anita Wincentiusz-Patyna, pani Małgosia Małyska, czyli osoby, które na co dzień pracują z książkami dla dzieci, promują czytelnictwo wśród dzieci. Bardzo ważnym punktem odniesienia dla tego katalogu i dla tych książek, które tam są oczywiście najważniejsze polskie nagrody, tak jak na przykład Książka Roku polskiej sekcji IBBY, ale też różne międzynarodowe wyróżnienia, takie jak na przykład Białe Kruki czy honorowa lista IBBY, więc staramy się patrzeć na to, które książki zostały zauważone przez ekspertów, przez czytelników, przez najważniejsze nagrody. I to też, co jest jakimś takim dla nas bardzo ważnym punktem myślenia o tym katalogu, to ten kontekst, w jakim on powstaje. Czyli, że to są książki, które chcielibyśmy, żeby zainteresowały zagranicznych wydawców do tego, żeby mogły być przetłumaczone i wydane na ich rynkach rodzimych. Więc też bardzo ważny jest taki kontekst, czy to jest taka książka, która właśnie może się przyjąć na innych rynkach, czy może być interesująca, czy na przykład być może jest jakąś serią, która w Polsce okazała się wielkim hitem i świetnie się sprzedaje i świetnie współgra też z dziećmi i z rodzicami. Więc tych czynników jest bardzo dużo. No i zabieramy ten katalog ze sobą, promujemy go, wręczamy go wydawcom. Trzeba tutaj na pewno wspomnieć, że to jest jakby jeden z elementów tej naszej całej strategii promocji polskiej literatury na świecie.
No właśnie, przepraszam, że tak ci przerwę na chwilę, bo może warto też państwu powiedzieć, że kiedy myślimy o promocji książki, czy kiedy myślimy o targach w ogóle, padła tutaj nazwa targów w Bolonii, ale tak sobie myślę, że kojarzy nam się to przede wszystkim z pewnym miejscem, w którym dane wydawnictwo pod daną marką pokazuje swoje książki i to jest jakby ta zamknięta przestrzeń. Czy trochę spychamy pod ten jeden szyld. A okazuje się, że taka instytucja jak wasza może być taką dodatkową trampoliną do opowieści o tym, czym chcemy się pochwalić, co właśnie tak jak powiedziałaś, może zadziałać za granicą. Więc może warto też, żeby państwo trochę szerzej myśleli o tym, w jaki sposób są wykonywane pewne działania związane z promocją czytelnictwa. Oczywiście. Że one się nie ograniczają tylko do ludzi, którzy są właścicielami wydawnictw, wydawcami. Oni też bardzo walczą, ale jest też Instytut Książki.
Tak. I są też inne instytucje, na przykład w Europie, które organizują właśnie takie narodowe, kolektywne stoiska. To też jest oczywiście wsparcie dla wydawców, bo oni mogą tam wystawiać swoje książki i mieć taką przestrzeń dla siebie na te rozmowy branżowe po bardzo preferencyjnych cenach. Więc jest to jeden z rodzajów wsparcia, że oni mogą z nami na te targi jeździć i że my przygotowujemy to ich stoisko. Ale tak, oczywiście tych działań jest więcej. Taki program, który bardzo z tym jest związany i też z tym naszym katalogiem i z tymi innymi działaniami, to jest program Copyright Poland. To też jest taki projekt, który w Instytucie już funkcjonuje od kilkunastu lat. I do tej pory w ramach tego programu na świecie ukazało się już ponad 3000 książek z finansowym wsparciem Instytutu Książki Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej. Czyli, czyli to wsparcie jest bardzo duże. Wydawane są książki zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Książki dla dzieci cieszą się dużą popularnością oczywiście w tym programie także. To rocznie jest około 3 milionów złotych wsparcia właśnie dla wydawców zagranicznych na to, żeby te książki mogły być tłumaczone i mogły być wydawane
czyli
za granicą.
Czyli jednym słowem, na przykład, gdybym miała wydawnictwo i widziała zainteresowanie zagranicznych wydawców tym, co publikuję, to zakładam, że mogłabym ich na przykład skierować do Instytutu Książki, żeby zapytać, czy takie współdziałanie, wsparcie finansowe jest realne.
Tak,
bo być może to jest informacja, która jest istotna.
Tak, tak. To często jest taka zachęta dla tych wydawców zagranicznych, którzy na przykład wahają się, czy książka się sprawdzi, czy będzie się sprzedawać. Często to takie zagwarantowanie, że mają pewien rodzaj dofinansowania. To zwykle nie jest to procent, tam są określone widełki, jakie to dofinansowanie, jakie książka może dostać dofinansowanie. Niemniej jednak jest to duże wsparcie dla wydawców i myślę, że to może być taki argument do przekonania ich, że może warto zaryzykować, bo właśnie będzie ten wkład finansowy i wsparcie. I też wsparcie promocyjne dla takiej książki, która jest wydawana właśnie w ramach programu.
A powiedz, czy kiedy oceniasz, zderzasz się z książkami, które zresztą u nas świetnie funkcjonują jako książki zagranicznych autorów i autorek, ale czy zadajesz sobie pytanie na przykład, czy nie odstajemy, czy naprawdę jesteśmy atrakcyjni, czy mamy atrakcyjny produkt, że tak brzydko określę książkę, czego nie lubię, ale czy mamy atrakcyjny produkt, kiedy wchodzimy na ten rynek zagraniczny i naprawdę mamy twórców, twórczynie, którymi warto się chwalić i warto w nich inwestować? Bo to też chciałabym, żeby ta siła przekonywania była tutaj duża.
No, myślę, że nie bez powodu mówi się o tym, że właśnie literatura dziecięca to jest taki nasz towar eksportowy, bo tych książek polskich dla dzieci ukazuje się bardzo dużo na świecie. I my to widzimy oczywiście w tym naszym programie grantowym, ale to w ogóle widać. Myślę, że wystarczy przejść się gdzieś za granicą do księgarni. I właściwie prawie zawsze znajdzie się tam polskie książki. No też często są bardzo ładnie eksponowane i widać, że to są jakieś takie książki, które tam faktycznie są doceniane. Na pewno potwierdzenie tego też znajdziemy w tych różnych międzynarodowych nagrodach, które są przyznawane polskim twórcom i polskim książkom. Bolonia jest tego doskonałym przykładem, że właściwie co roku podczas targów w Bolonii mamy powód do tego, żeby świętować. W tym roku na przykład, nie wiem, nagroda dla książki Tutu i pojazdy Piotra Kackiego, która dostała wyróżnienie w najważniejszej nagrodzie książek dla dzieci, czyli Bolonia Ragazzi Award w kategorii właśnie tych książek maluszkowych dla najnajów. Ale też, nie wiem, wystawa najpiękniejszych książek i tam właśnie, nie wiem, Ziemianie Roberta Czajki, który też dla nas właśnie przygotował oprawę katalogu.
I Ewy Solarz. Rozmawialiśmy, przypominam państwu tylko, że na antenie Radia Kraków Kultura też rozmawialiśmy o tej książce.
Tak, i książka Papa Baloniku, i Butelka Taty. Więc za każdym razem jest coś świętować. Też bardzo wielu naszych ilustratorów współpracuje z wydawcami zagranicznymi. Więc to też jest taki kolejny, myślę, argument, o którym warto mówić, że oni sobie też bardzo dobrze radzą na tych rynkach zagranicznych i tam ilustrują książki, tam współpracują z wydawcami. Więc myślę, że naprawdę jest się z czego cieszyć, że możemy być bardzo dumni zarówno z polskich pisarzy, z polskich wydawców, jak i ilustratorów.
Ja też myślę, że w ogóle warto sięgać po polskich twórców i twórczynie. Czasem faktycznie zauważam taką tendencję, że kiedy widzimy na przykład skandynawskie nazwisko, to ono się wydaje dla nas pewną gwarancją tego, że jest dobrze. Oczywiście jest, bo też nie chciałabym skłamać. Jest pewien rodzaj humoru, nawet nonszalancji powiedziałabym w literaturze dziecięcej, którą możemy rozczytać. Ale absolutnie to nie jest powodem, powód, żeby pomijać też to, co się dzieje na rodzimym rynku, więc naprawdę proszę patrzeć na okładki. Uh-huh. Kiedy jest tam polskie nazwisko, to też jest gwarant tego, że, że jest naprawdę dobrze. Powiedz proszę, czy, bo to jest anglojęzyczny, co jest oczywiste w zasadzie, katalog, ale nie kusi was, żeby przerzucić to również na te materie naszego ojczystego języka, bo naprawdę mam wrażenie, że to jest takie kompendium, trochę taka pigułeczka, której nie musielibyśmy szukać na milionie blogów i stronach, które nam polecają, tylko coś to nam jest podsunięte pod
nos. W niektórych latach wydawaliśmy też ten katalog, co prawda tylko w wersji elektronicznej, ale właśnie w wersji polskojęzycznej. Można te katalogi w wersji polskojęzycznej też znaleźć na naszej stronie internetowej Instytutu Książki. My też... Bo oprócz tego, że powstaje katalog z książkami dla dzieci, powstaje też co roku przegląd polskich książek dla dorosłych. I to też jest taki katalog, który z nami jeździ na wszystkie najważniejsze targi. Więc my te informacje, które zawieramy w naszych katalogach, też przekazujemy dalej na przykład w formie newsletterów. Mamy na przykład taki newsletter, który wysyłamy do tłumaczy polskiej literatury za granicą. Mamy taki newsletter, który wysyłamy do koordynatorów dyskusyjnych klubów książki, też przedstawiając im pewne propozycje książek, które mogą wykorzystać w swoich działaniach. Te wszystkie katalogi są do pobrania na naszej stronie. Jeśli chodzi o książki dla dzieci, to na stronie kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek publikujemy też różnego rodzaju polecajki, czy właśnie takie materiały będące pewną pomocą i dla rodziców, i dla osób jakby zawodowo zajmujących się książką i pracujących z dziećmi. Więc jakby te materiały, które tutaj są, oczywiście one funkcjonują też w różnych innych obiegach.
Ja tak cały czas, wiesz, podpytuję, bo mam czasem wrażenie, że my, i mówię faktycznie globalnie, również za siebie, że niby coś słyszeliśmy, ale czasem właśnie nawet nie zerkniemy na stronę, albo nie zainteresujemy się, czy to może na przykład wylądować na naszym dysku. Dlatego bardzo, bardzo zależy mi na tym, żeby państwo wyszli z takiego kokonu trochę myślenia, że nic się nie dzieje, albo właśnie jeśli nie dostanę do ręki, to znaczy, że to gdzieś znika. Naprawdę można dotrzeć do materiałów, które po prostu pomogą. Bo sobie, zdaję sobie sprawę z tego, że czasem, kiedy nie mamy na przykład koleżanki, która podsunie, czyli ta poczta pantoflowa na przykład w naszym najbliższym otoczeniu nie działa. Albo nie mamy z jakiegoś powodu kontaktu z biblioteką szkolną. Albo po prostu nie mamy nawyku, żeby do tej biblioteki chodzić. To nawet jeśli na przykład w myśleniu o wychowaniu, czy dołożeniu wszelkiej staranności, żeby wychować nasze dziecko dobrze, jest takie pewne myślenie, że my trochę nie wiemy, jak zacząć. Trochę nie wiemy, na co przeznaczyć pieniądze, bo przecież jakby wiemy, że to też jest wydatek i myślę, że też powinniśmy w ten sposób na to patrzeć. Więc każdy taki element, który nas trochę poprowadzi za rękę, wydaje mi się, że jest po prostu bardzo cenny.
To prawda.
Z perspektywy też rodzica.
Ten katalog myślę, że też jest tak zaprojektowany, żeby on właśnie zarówno tego wydawcy zagranicznego, ale też na przykład właśnie myśląc szerzej rodzica, też trochę przeprowadzał, bo te książki na przykład są uporządkowane pod względem kategorii wiekowych, więc możemy sobie poszukać takiej książki, tak, która będzie odpowiednia pod względem takim rozwojowym dla naszego dziecka. No też są opisane tam takie najważniejsze elementy zarówno fabuły, ale też w ogóle walory tych książek, które gdzieś tam są mocno tutaj potwierdzone przez nasze ekspertki, które faktycznie się nad tym znają. No i też myślę, że to potwierdzenie w nagrodach i w takim ogólnym pozytywnym odbiorze tych książek też może być dla rodziców takim gwarantem, że to są książki wartościowe, dobre, takie, które w żaden sposób nie skrzywdzą ich dzieci.
Nawet jeśli poruszają trudne tematy, bo wybraliście do katalogu też książki, które w jakiś sposób są wymagające. To znaczy one czegoś oczekują też od czytelników.
Myślę, że też bardzo nam to pokazał na przykład zeszłoroczne wyniki konkursu polskiej sekcji IB Książka Roku, gdzie było bardzo dużo książek poruszających trudne tematy. Książek poruszających temat nie wiem, depresji w rodzinie, alkoholizmu, nadużyć seksualnych. Więc to pokazuje nam, że, no, że nie ma takiego tematu, o którym przez książki nie możemy z dzieckiem rozmawiać. Oczywiście często to wymaga dużego zaangażowania i takiego wsparcia i mądrej rozmowy z dorosłym, bo to są książki, które pewnie też mogą niekiedy rodzicom sprawiać pewien rodzaj trudności, bo one wymagają takiego dużego zaangażowania właśnie osoby dorosłej po to, żeby przez te tematy przeprowadzić i żeby dać takie emocjonalne wsparcie.
Tak, i bardzo często mówi się, że to są książki, które najpierw powinien przepracować jakkolwiek dorosły. Złe słowo, by to nie było tak dorosłe, czyli to on powinien być tym takim pierwszym pierwszym oceniającym, radzącym sobie z tematem, osobą, która przemyśli i tak naprawdę sama się przygotuje, a i tak może nie do końca, na te pytania, które mogą paść w trakcie, na przykład wspólnego czytania.
Szczególnie, że rodzic najlepiej zna swoje dziecko, tak. Więc też wie, które tematy mogą być na przykład jeszcze za trudne, albo może z którymi właśnie warto jeszcze trochę poczekać.
Proszę,
tak, przepraszam. Jednak takie książki w katalogu mamy. Staramy się, żeby to był przegląd bardzo różnych książek, czyli właśnie z jednej strony takich bardziej wymagających, poruszających, takie mocno zaangażowane i trudne tematy, ale też takich książek, które po prostu mają być książkami dla czystej frajdy, dla czystej przyjemności, które mają wciągać do swojego świata, pobudzać wyobraźnię, zachęcać do tego, żeby czytać więcej i więcej. I jak pokazują nam doświadczenia wydawcy zagraniczni, myśląc o przykładach polskiej literatury na swoje rodzime języki, na swoje rodzime rynki, szukają też bardzo różnych książek. Mm-hmm. Więc tak naprawdę ten repertuar książek, które my finansujemy w ramach programu Copyright Poland, ale które w ogóle ukazują się za granicą, są bardzo różnorodne książki.
Ale chyba też o to chodzi. Tak. Mam wrażenie, że w ogóle ten dobrobyt pewnej różnorodności, tego co widzimy na regałach, jest bardzo pożądany. To jest dobry moment, bo wydaje mi się, że powinniśmy wychodzić też właśnie z tego narzutu szkolnego trochę, żeby książka, te tak zwane haki sprzedażowe, albo argumenty, które powinniśmy wykorzystywać, kiedy rozmawiamy z rodzicem właśnie, czyli decydentem w dużej jednak, że tak powiem, przewadze. Nie zawsze dziecko może wejść do księgarni i po prostu wyciągnąć książkę, która akurat mu się podoba albo interesuje. Tak sobie myślę, że bardzo często dokładamy do tego taką nawet naciąganą ideologię, czyli dziecko nauczy się tego. Wiedza, którą zdobędzie dzięki tej książce, wesprze na przykład lekcje biologii w szkole. Bla, bla, bla. Przepraszam, że bo absolutnie nie trywializuję oczywiście tego elementu edukacyjnego. Natomiast marzę o sytuacji, w której decyzja o kupnie książki nie będzie podyktowana tym, co ona ze sobą przyniesie, tylko będzie właśnie frajdą, będzie obietnicą przygody, będzie zabawą, będzie tym światem, który na przykład pokonkuruje ze światem stworzonym przez grę komputerową. To jest dla mnie ten element, o którym nawet nie wiem, czy częściej nie powinniśmy mówić.
Oczywiście. A prawda jest taka, że jeżeli dziecko odkryje przyjemność czytania i tą frajdę, to te wszystkie dodatkowe rzeczy, one się wydają, to są taki trochę efekt uboczny, że oczywiście ono będzie rozwijać wyobraźnię i będzie miał większy zasób słów i będzie bogatszy jako człowiek emocjonalnie w relacjach społecznych, bo to się wszystko będzie wydarzać, ale przy tym będzie dobra zabawa, no i będzie to taka silna więź z książką i miłość do książki, która będzie powstawać. Więc ja się bardzo z tym zgadzam, że to powinno gdzieś tam być trochę w takim centrum naszego myślenia, bo o tym często jakoś tam trochę zapominamy.
Tak,
nie?
Chcemy czegoś więcej. Tak jakby sama zabawa nie była wystarczającą zachętą, prawda?
Tak, dobrze wiemy o tym i to potwierdzą właściwie chyba wszyscy psychologowie i pedagodzy, no, że dzieci najlepiej się rozwijają poprzez zabawę. No i że to zabawa właśnie w tych pierwszych latach życia jest tym, co najbardziej sprzyja takiemu całościowemu rozwojowi. Więc możemy do tego wykorzystać książkę.
Powiedz, bo tak biegniemy trochę przez to, co Instytut Książki robi, a macie gdzieś z tyłu głowy coś majaczy na horyzoncie nowego, jakiś nowy program, coś się dzieje, o czym myślicie, a może już możesz coś zdradzić na przykład?
Tak, więc taką, niedługo premierę będzie miał taki nasz nowy projekt. Myślę, że to się wydarzy w lecie, pod koniec lata. I to też jest taki projekt, który powstał z myślą przede wszystkim o tych czytelnikach młodych i czytelnikach, którzy na co dzień właśnie być może nie tak chętnie jeszcze sięgają po książki. Jest to projekt, który będzie łączył czytanie z piłką nożną. To też jest taki typ projektów, który już dość dobrze sprawdził się na Zachodzie, między innymi w krajach skandynawskich, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech. I przede wszystkim skierowany jest do chłopców, którzy nie czytają. Oczywiście on nie będzie tylko do chłopców, bo to będzie projekt zarówno do chłopców, jak i do dziewczynek. Niemniej jednak taki kontekst, właśnie dla których tego typu projekty zaczęły powstawać, jest to, co obserwujemy w Polsce, bo pokazują to i badania Biblioteki Narodowej, i badania na przykład pani profesor Zofii Zasadzkiej dotyczące właśnie czytelnictwa dzieci i młodzieży, że jednak koło 10 roku życia następuje taki dość duży kryzys czytelnictwa wśród dzieci, szczególnie wśród chłopców, że oni coraz częściej wtedy odchodzą od czytania i że ta tendencja utrzymuje się tak naprawdę już do końca. Widać to też między dorosłymi kobietami i mężczyznami.
Albo do momentu, kiedy sami mają dzieci i wtedy mają taki epizod sięgania po książkę.
Sięgania po książki dla dzieci. Więc gdzieś tam właśnie z tyłu głowy mamy to, że chcemy się tymi chłopcami zaopiekować, szczególnie w tym takim właśnie wieku przełomowym, czyli będzie to mniej więcej takich chłopców w wieku, powiedzmy, od 9 do 11 lat. No i te doświadczenia właśnie zagraniczne pokazują, że tym, czym najlepiej dotrzeć do osób nieczytających, jest jakby książka, która mówi o ich pasji, która gdzieś tam będzie ich zapalać do rzeczy, które dla nich są ważne. No i bardzo często właśnie dla chłopców jest to temat sportu i piłki nożnej. Więc będzie to taki projekt, który będzie miał takie dwa główne filary. Pierwszy z nich to będą warsztaty czytelnicze przeprowadzone w szkółkach piłkarskich, działających przy większych klubach piłkarskich. Będziemy angażować trenerów w to, żeby w ramach też takich pogadanych rozmów z chłopcami wykorzystywali książki do tego, żeby pokazywać, że biografie na przykład ich ulubionych idoli piłkarzy mogą
zainspirować. Mamy Iwet Żółtowską-Darską, prawda?
Tak, która się
spektakularnie się wpisała, mam wrażenie, w ogóle potrzeby nie tylko młodych chłopaków.
Tak.
I właśnie takie biografie, które no nie mają tysiąca stron, przeprowadzają nastolatków, wprowadzają w życie ich idoli. No i chłopaki czytają.
Tak, więc chcemy tym projektem pokazywać, że właśnie poprzez biografię piłkarzy mogą trochę lepiej poznać to, czym tak bardzo się fascynują, czyli piłkę nożną. Że dla trenerów to też jest taka fajna okazja do tego, żeby porozmawiać o różnych wartościach, o których mówią te książki, czyli o sile pasji, spełniania marzeń, o wytrwałości, o tym wszystkim, co jest potrzebne w sporcie, ale w ogóle, co jest nam potrzebne w życiu i książki nam to przynoszą. Więc będą te warsztaty w szkółkach piłkarskich, będą przygotowane specjalne materiały dla trenerów, ale w ogóle dla osób pracujących z dziećmi, które chciałyby mocniej wykorzystywać te tematy sportowo-piłkarskie. Będą pokazy mistrza freestylu korzystającego z piłki nożnej, ale też właśnie, który będzie robił wariacje książkowo-piłkarskie, będzie pokazywał dzieciom, jak można połączyć.
No na taki performance to ja bym poszła.
Jest to niesamowite doświadczenie, szczególnie, że towarzyszy też czemu właśnie taka rozmowa o tym, jak książki mogą pomagać nam spełniać marzenia. A takim drugim filarem tego projektu będą wydarzenia i różne animacje czytelnicze, które się będą odbywać w czasie meczów ligowych i jak dobrze pójdzie też na Stadionie Narodowym podczas meczu reprezentacji Polski, które będą właśnie łączyć te dwie dyscypliny. Czyli to będą przy różnego rodzaju konkursy, wyzwania czytelnicze, gdzie będą do wygrania różne pakiety książkowe, właśnie książek o piłkarzach. Więc będzie bardzo dużo takich różnych wydarzeń, w których całe rodziny w tych strefach dziecięcych w przerwie między dwiema połowami meczu i przed meczem będą mogli wziąć udział i trochę właśnie zastanowić się, okej, kiedy ostatnio byłem na meczu, ale też kiedy ostatnio przeczytałem jakąś fajną książkę.
Bardzo mi się to podoba. Mm-hmm. Bardzo będę trzymać kciuki i obserwować. Mam nadzieję, że się jeszcze spotkamy, żeby porozmawiać o tym, co się będzie działo.
Na pewno na tym projekcie będziemy niedługo komunikować więcej. Też będzie strona, która będzie przygotowana specjalnie dla tego projektu. Media społecznościowe, tam będziemy też zamieszczać właśnie różne rekomendacje lekturowe dla osób, które chciałyby ten temat wykorzystać w swojej pracy, czy to w szkołach, czy w bibliotekach. Będziemy też informować o tych wszystkich wydarzeniach i na stadionach, i w szkółkach, które będą się dziać, więc jest to takie dla nas też trochę nowe otwarcie i bardzo się na to cieszymy i też właśnie bardzo wierzymy, że jest to taka droga dotarcia do trochę nowej grupy odbiorców dla nas. I też do zaangażowania w promocję czytelnictwa osób, które bezpośrednio nie kojarzą się z czytelnictwem, tak jak właśnie na przykład trenerzy w szkółkach piłkarskich, ale które są ważnymi autorytetami dla młodych ludzi i warto, żeby takie autorytety mówiły o tym, że czytanie jest ważną częścią życia i że może być pomocne w ogóle w codziennym życiu, ale też w rozwijaniu pasji sportowej.
Tak się zastanawiam, jak to też może zadziałać na trenerów czy trenerki, bo tak sobie myślę, że czasami zarzucaliśmy na przestrzeni swojego życia czytanie, a może to jest też taki sposób na to, żeby przypomnieć już dorosłym osobom, że kiedyś to było dla nich naprawdę bardzo ważne, bardzo ważne i że to była też fajna przygoda. Więc może to działać wielotorowo, nie tylko zarażać młodych piłkarzy i piłkarki. Super. Proszę Państwa, tak zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego spotkania, ale mnie się absolutnie poprawił nastrój. No czytajmy, proszę Państwa, nie zapominajmy o tym, żeby czytać. Proszę grzebać, proszę się interesować, proszę szukać. Jestem pewna, że w wielu przestrzeniach znajdziecie Państwo coś dla siebie, coś, co może pomóc, przeprowadzić. No i oczywiście odsyłam do Instytutu Książki Gabriela Dulmua.
Zachęcamy.
Moją dzisiejszą Państwa gościnią. Trzymam kciuki.
Bardzo dziękuję.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.